Są wśród nas. O niepełnosprawności bez tabu. Zaprasza Michał Brajer.
Dochodzimy do tematu generalnie osoby z niepełnosprawnościami w parafii i wspólnocie kościoła. Jak ksiądz widzi jakby posługę osób niepełnosprawnych w parafii albo i w kościele, też jako proboszcz?
Jako proboszcz widzę to przede wszystkim w świadomości pełnych praw parafianina. To znaczy rozumiem osoby niepełnosprawne jako te, które mają taki sam wpływ na parafię, jak każda inna osoba w parafii, dlatego że nie będąc zaangażowanymi fizycznie w jakieś prace, dzieła ewangelizacyjne, jakieś liturgiczne posługi, bo tutaj możemy mieć ograniczenia, które nam to uniemożliwiają, czy nawet są to osoby, które są wręcz na stałe w łóżku, mają tę samą rolę do spełnienia. Ja to też często powtarzam. Przestrzeń modlitwy, przestrzeń cierpienia ofiarowanego w intencji tego, co dzieje się w rodzinie parafialnej. Przestrzeń aktywnego uczestniczenia w liturgii, choćby poprzez słuchanie Słowa Bożego, poprzez uczestnictwo we mszy świętej za pośrednictwem mediów. To jest też niezwykle ważna przestrzeń. To się wszystko ze sobą łączy, ten wymiar duchowy z wymiarem fizycznym, kiedy dusza i ciało stanowią nas, w tej przestrzeni, w tym obrazie parafii też się staje. I myślę, że osoby niepełnosprawne są niezwykle ważne. Nawet jeśli one czasem nie dostrzegają, nie czują, że są ważną częścią parafii, to chciałbym to powiedzieć bardzo mocno, są ważną częścią parafii. Ważne, żebyśmy i osoby sprawne, i osoby niepełnosprawne spotkali się, by tę prawdę odkrywać. I tutaj to jest ta przestrzeń w każdej parafii do zagospodarowania na pewno, abyśmy wzajemnie czuli się sobie potrzebni. Natomiast są bardzo ważną osobą, każda z tych osób w ramach rodziny parafialnej.
Ja myślę, że też na przykład można by było takie też inicjatywy podejmować, jeśli chodzi o parafię, że na przykład powrócić niekiedy do jakichś tam, do jakichś transmisji na żywo też mszy z kościoła parafialnego, żeby na przykład osoby, które są w domach, mogły uczestniczyć.
To był mój pomysł też w poprzedniej parafii, kiedy jeszcze nie pojawiały się transmisje w związku z pandemią. Miałem takie pragnienie, aby jedna msza święta w niedzielę była transmitowana do domów. Wtedy w niedużej parafii miałem na początku 18 osób, znaczy po jakimś czasie pracy nad wydobyciem osób chorych, niejako z zamkniętych domów, żeby chcieli bardziej uczestniczyć w życiu kościoła poprzez regularne przyjmowanie sakramentów też. I docierając do tych kilkunastu osób, zauważyłem, że wielu z nich jest w łóżkach, jest w domach już od iluś lat. I dawno nie byli i najprawdopodobniej z racji schorzenia już nie będą fizycznie w kościele. A pragnienie, które wyrażali w rozmowach, by zobaczyć kościół, dekoracje, by usłyszeć księdza, który głosi, czy rekolekcjonistę, powodowało, że chciałem właśnie tej transmisji, aby mogli też fizycznie widzieć świątynię i zmieniający się wystrój, nowe osoby, które się angażują i czuć się tą ważną częścią parafii. Także na pewno też to jest dobra forma i ona może też w wielu miejscach właśnie tym osobom niepełnosprawnym pomóc.
Zgadza się. Nawet teraz w dobie internetu i w dobie technologii można nawet, są te takie kamerki, które można zamontować w kościele do transmisji i w odpowiednią godzinę, na przykład w niedzielę, włączyć.
Tak.
Wtedy. I myślę, że to jest świetne dojście do ludzi właśnie z niepełnosprawnościami, czy też nawet osób chorych, czy też no takich, które już wiadomo, no, mogą nawet nigdy w życiu w kościele już się nie pojawić.
To prawda.
Z tych czy innych względów. Bardziej mamy tutaj na myśli zdrowotne. Teraz dochodzimy do ciekawego tematu, bo temat pielgrzymowania. Ma ksiądz jakieś doświadczenia właśnie pielgrzymowania z osobami niepełnosprawnymi?
Mam doświadczenia w Kępnie, kiedy zakładaliśmy z księdzem Szymonem Żurawiem, też go pozdrawiam serdecznie, grupę pielgrzymkową wiele lat temu, to Na pierwszej pielgrzymce, tak, na pierwszej pielgrzymce było parę osób niepełnosprawnych. Był Mateusz, którego pozdrawiam, była Ania, którą pozdrawiam. Były osoby też z różnymi innymi schorzeniami, oprócz tych osób na wózkach. I tym doświadczeniem takim pięknym, którym mając troszkę właśnie kontaktu już wcześniej z osobami niepełnosprawnymi, chciałem się podzielić z pozostałymi uczestnikami pielgrzymki, była droga krzyżowa przygotowana przez niepełnosprawnych z ich rozważaniami, ich cierpienia, wplecionego w cierpienie Pana Jezusa, z ich odczuciami, z ich wrażliwością. No było to bardzo głębokie przeżycie, myślę, dla nas wszystkich wówczas. I osoby niepełnosprawne też znowu zwiększają wrażliwość osób będących w grupie, ponieważ nie skupiamy się na swoim cierpieniu, niedogodnościach pielgrzymkowych, ale potrafimy też zaopiekować się drugą osobą, która jest na wózku, która potrzebuje tego, aby ją podeprzeć, aby ją gdzieś zaopiekować.
Ja też myślę, że pielgrzymowanie to jest też takie niesamowite doświadczenie, że te osoby mogą być w tych świętych miejscach, mogą doświadczyć, mogą się pomodlić i takie wyjątkowe, że oni tam są. To jest chyba jedna wielka radość widoczna na twarzach.
Tak, ale też, że są znowu częścią wspólnoty, częścią grupy, prawda? Że nie dojeżdżają tam tylko z rodzicami, z bliskimi, jakby dodatkowo na doczepkę, ale to pielgrzymowanie to jest coś, co rozumie w tym momencie osoba słuchająca mnie, która ma doświadczenie pielgrzymowania. Ono jest nieporównywalne z wyjazdem samochodem, z indywidualnym dotarciem do miejsca świętego. To, co buduje się w ramach trasy pielgrzymkowej, w ramach tych przeżyć, no jest niepowtarzalne. I myślę, że każdy pielgrzym to rozumie, o czym mówię, a kto nie, niech tego doświadczy, bo to jest naprawdę piękne przeżycie. I ono bardzo buduje jedność w grupie.
Ja doświadczyłem pielgrzymowania albo na pieszo, to z Rokitna do Myśli Boża się szło, albo do Rzymu, ostatnio do Medjugorje. I to jest też takie jeszcze większe poczucie wspólnoty i takiej jedności, że jednak są ludzie, którzy nawet, no tak jak do Medjugorje jechałem z moim wujkiem, który był moim przewodnikiem, ale doświadczyłem jednej wielkiej jedności, bo na przykład chciałem, żeby ten wujek sobie odpoczął, no to, że tak powiem, laska i rura do przodu i się podczepiałem pod kogokolwiek. Tak też można. Ale my tak, myślę, że objaśnimy trochę naszym słuchaczom te dwa pojęcia, bo jeżeli mówimy o osobach niepełnosprawnych, to myślimy o wszystkich innych różnych niepełnosprawnościach, ale zaś w tych właśnie, w tej grupie odróżniają się właśnie niewidomi, bo też na pewno ksiądz o tym słyszał, że tak naprawdę osoby niewidome po części nie są osobami niepełnosprawnymi jako pod kontekstem określenia. Bo generalnie takie objaśnienie, że słowo niepełnosprawność to znaczy, że u kogoś zawiódł bardziej narząd ruchu. Także taka ciekawostka. Ale to się tak weszło do użytku takiego ogólnego, ale myślę, że jako ciekawostka można to słuchaczom powiedzieć. Kolejny punkt, czyli przyszłość niepełnosprawnych w kościele. Jak ksiądz widzi przyszłość?
O, pytanie szerokie, trudne. No. Nie mam chyba tutaj w tym momencie impulsu prorockiego, bym określił, jak wygląda przyszłość osób niepełnosprawnych w kościele. Myślę, że ciągle ta przyszłość jest przyszłością, cały czas to, co na początku powiedzieliśmy, równości. Tak samo ważności, tak samo zadań, które są w ręku, w sercu, na ustach, w umyśle osoby niepełnosprawnej. To znaczy, przyszłość Kościoła to jest stałe głoszenie Ewangelii. To jest stałe dzielenie się świadectwem swojej miłości, relacji z Panem Bogiem, która wyraża się w przyjęciu swojego życia i kochaniu siebie i miłości drugiego człowieka, no bo na tym przecież zasadza się Ewangelia. Więc osoby niepełnosprawne mają tę samą rolę do spełnienia. Otwierania siebie na bycie kochanym przez Pana Boga i doświadczanie tej miłości, czyli usuwanie wszystkiego, co jest przeszkodą dla tego, by czuć się bardzo kochanym przez Boga i ważnym w oczach Pana Boga. No i odwzajemnianie tej miłości drugiemu człowiekowi, bo przecież to nie jest tylko tak, że kocha osoba zdrowa osobę niepełnosprawną, bo się nią opiekuje i nad nią pochyla, ale to wraca i jest tak samo miłością ze strony osoby niepełnosprawnej do osoby sprawnej, która też dzięki wielokrotnie temu, że opiekuje się osobą niepełnosprawną, sama doświadcza tej miłości, która ją dowartościowuje. Przecież wiele razy bywało tak, że osoba sprawna przy osobie niepełnosprawnej nagle odkrywa swoją wartość.
I to jest wyczuwalne. To widać, że osoby pełnosprawne nagle tego doświadczam, że osoby widzące, i tu znowu określenie, to zawsze mówią, że no oni są w szoku, jak można tak funkcjonować, będąc niewidomym, że oni mają takie a takie kompleksy, a patrząc na mnie, to widzą, że to życie jest jakieś, pomimo tego, że z tym niewidzeniem, ale jest jakieś takie przyjemne dosyć.
No pamiętam scenę z jednego z filmów, nie pamiętam jakiego rodzaju to był film, nie wiem, czy nie była to Bella czasem, jeden z tych pięknych, poruszających filmów, kiedy główni bohaterowie wychodzą na ulicę jednego z amerykańskich miast i spotykają na chodniku osobę niewidomą, która ma przed sobą na kartonie wypisane hasło: Bóg zabrał mi oczy i od tej pory zacząłem widzieć. Bardzo przejmujące
to tak, było. Ale no to jest, można powiedzieć, odwołanie do błogosławionej matki Elżbiety Róży Czackiej, która powiedziała kiedyś takie słowa, że ślepota fizyczna nie jest straszna, tylko najgorsza to jest ślepota ducha.
O.
To jest takie mocne też określenie. No i taki, można powiedzieć, jeszcze przedostatnie pytanie to, i tu bardzo takie parafialno-życiowe, czyli ministrantura i posługa lektoratu. Jak to ksiądz widzi, że tak powiem, osoby niepełnosprawne typowo przy ołtarzu, bo niewidomi w lektoracie, no to są.
No, o czym świadczy chociażby twoje doświadczenie i posługa. Też miałem okazję korzystać z twojej posługi lektora i myślę, że będziemy mieli okazję jeszcze niejednokrotnie w parafii w Godzieszach. Jak najbardziej. Tutaj liturgia jest otwarta. Ja mam doświadczenie też przez te wszystkie rekolekcje dla osób niepełnosprawnych, osób z różnymi schorzeniami, które posługują, a to przy dzwonkach, a to przy ampułkach, a to właśnie jako lektorzy, a to jako psalmiści, a to jako posługa ministrancka. Więc bardzo szerokie spektrum. Każda przestrzeń otwarcia dla osoby niepełnosprawnej, oczywiście w ramach możliwości liturgicznych i fizycznych tej osoby, jest godna uwagi. Jeśli ktoś czuje się włączony i może być włączony w liturgię, czyli czuć się też tą osobą, która ją współtworzy, która w niej uczestniczy w sposób aktywny, to jest to na pewno wartość.
I takie doświadczenie też jest, że wtedy te osoby czują się rzeczywiście potrzebne w parafii.
Tak, tak, tak. Współtworzące pewną przestrzeń kolejną, tak.
Bo jak na przykład słyszą, że na przykład nie, no to no nie. No, takim torem nie idźmy. W wielu sytuacjach tak jest niestety. I tutaj uczulam właśnie proboszczów, żeby też nie odmawiać posługi, bo tak się też niestety zdarza. Dlatego myślę, że możemy dać taką wskazówkę dla też właśnie księży proboszczów, żeby się nie bać jednak współpracy.
Tak, aczkolwiek też mogę rozumieć pewne postawy, kiedy w normalny sposób nie znamy kogoś, prawda? Czy to jest osoba sprawna, czy niesprawna, nie wiemy. Jeśli ktoś nagle bez znajomości, bez przygotowania, bez wcześniejszego doświadczenia chciałby się pojawić w liturgii, no to jednak rolą proboszcza jest też, wiadomo, zabezpieczenie liturgii na tyle, żeby ona była sprawowana w sposób godny i właściwy, więc też musimy mieć pod uwagę to, że no, kapłan musi tę osobę poznać. Musi wiedzieć, że ona rzeczywiście jest w stanie, że ona ma doświadczenie, że ona podoła, prawda, temu podjęciu funkcji. Natomiast na pewno to, co mówiliśmy tu w trakcie rozmowy, wzajemnie się musimy uczyć i pewne obawy w sobie też przełamywać. Dzieje się to przez doświadczenie wzajemne.
Zgadza się, bo doświadczenie uczy bardzo ludzi, jak działać. I ostatnie pytanie, bo jakby dzisiaj nie wspomnieć, że też bardzo się wpisuje w nasz temat, czyli święty Jan Paweł II. Myślę, że papież sam doświadczył niepełnosprawności bardzo mocno w swoim życiu i można powiedzieć, że zmagał się z tym nieustannie.
Tak, tak, tak. I na pewno sposób jego odbierania tej niepełnosprawności, bardzo pokorny i bardzo godny, też wielu osobom dodał sił. Ja to często powtarzam w kontekście takiego sformułowania: Panu Bogu starość się nie udała. I kiedy patrzę na Jana Pawła II i patrzę na wiele osób w podeszłym wieku, które przepięknie przeżywają swoją jesień życia, które oczywiście w pełnej świadomości utraty sił, tego, że pewne rzeczy już się kończą, że pewne możliwości już są nieosiągalne, potrafią swoje życie przeżywać godnie. I na pewno Jan Paweł II w tej przestrzeni tego starzenia się i tej niesprawności swojej i głosowej, i ruchowej, no był takim obrazem. Niektórych to może krępowało, tak jak zawsze krępuje niepełnosprawność osoby postronne, które jeszcze nie dotknęły tego tematu i nie zetknęły się z nim tak bardziej praktycznie. Ale myślę, że wielu z nas spokojnie to też otwierało na to, że można pełnić różne posługi, funkcje w świadomości swoich ograniczeń, ale też w sposób piękny i godny. I to na wiele osób oddziaływało, myślę, że nie mniej mocno jak słowa i wspaniałe homilie i listy papieskie, prawda? To świadectwo.
Zgadza się.
Także wtedy, kiedy nic nie mógł mówić.
Wtedy to było przeszywające. Ja pamiętam ten obraz papieża, który podszedł do okna, wtedy w tą niedzielę wielkanocną, podsunęli mu mikrofon i tylko ten chrapliwy oddech było słychać. Że nie mógł słowa wypowiedzieć. I ja mam takie wrażenie, że wtedy coś jakby w papieżu się przełamało.
Podobnie jak na Drodze Krzyżowej, w której tylko przytulał mocno do siebie krzyż, nie mogąc wypowiadać przygotowanych rozważań. Więc to też było bardzo przejmujące. To przytulenie się do krzyża, to wyjście do ludzi jako Ojca Świętego i próba zwrócenia się do nich, to jest niesamowite świadectwo, niesamowicie przejmujący i piękny obraz.
Jak człowiek wspomni, to tak naprawdę to się mówi, że Ojciec Święty napisał 14 encyklik, ale napisał ostatnią, 15, najpiękniejszą, czyli encyklikę swojego cierpienia. I takie podsumowanie, księże Rafale, na koniec, co by ksiądz powiedział, przekazał naszym słuchaczom naszego diecezjalnego radia, taka kwintesencja tych wszystkich tematów, zagadnień. Jakby to ksiądz podsumował?
No skoro kończyliśmy nawiązaniem do Jana Pawła II, świętego, wielkiego papieża, to nie lękajmy się. Nie lękajmy się.
Dokładnie.
Nie lękajmy się tego, co nas ogranicza w nas czy w drugiej osobie. Nie lękajmy się, wychodźmy, otwierajmy się wzajemnie na siebie, aby odkryć sobie Chrystusa, który też przecież doświadczał cierpień, ludzkich ograniczeń w swoim ciele.
Można powiedzieć tak na koniec, że tak naprawdę w każdej osobie cierpiącej jest ukrzyżowany Jezus. I można już powiedzieć to ostateczne amen. Dziękujemy wam, drodzy radiosłuchacze, za uwagę. Zapraszamy do słuchania kolejnych audycji z naszego radia. A za dzisiejszą audycję dziękuję bardzo serdecznie
ksiądz Rafał Lubryka
i Michał Brajer. Wszystkiego dobrego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.